Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kłaniam się nisko w ten czwartkowy, grudniowy wieczór. Kolejny odcinek audycji GPS, globalny punkt spojrzenia. Drodzy Państwo, chciałbym poświęcić tematyce niełatwej, skomplikowanej, w której łatwo się pogubić, biorąc pod uwagę medialne doniesienia, biorąc pod uwagę różnego rodzaju deklaracje państw. Chciałbym ten odcinek poświęcić, drodzy Państwo, zbrodniom i karom międzynarodowym. Trochę nawiązuje tutaj do twórczości Fiodora Dostojewskiego. Nie bez przyczyny, biorąc pod uwagę to, że duża część naszego dzisiaj, proszę wybaczyć, zbrodniczego odcinka będzie dotyczyła Federacji Rosyjskiej. Ale to, drodzy Państwo, nie wszystko. Wielu twierdzi, że społeczność międzynarodowa to generalnie nic specjalnego i byt, który w zasadzie jest w stanie generować zjawisko pod nazwą stosunki międzynarodowe. W XX wieku, XXI wieku te stosunki międzynarodowe trudno sobie wyobrazić jednak bez pewnych hamulców systemu, który ogranicza, jest swoistym gorsetem, wyznacza standardy, normy postępowania, tak jak w każdej społeczności. Niestety zdarzają się państwa i Federacja Rosyjska z ostatnich kilkunastu miesięcy jest tego znakomitym, w cudzysłowie, przykładem, które mają w nosie, w dalekim poważaniu spełnianie swoich zobowiązań międzynarodowych, respektowanie prawa, które ogranicza ich swobodę, biorąc pod uwagę to, że w stosunkach międzynarodowych mamy przecież konflikty interesów, a od jakiegoś czasu wojna par excellence nie jest przewidywana, jest nielegalna i w zasadzie kryminalizowana i penalizowana z automatu. Drodzy Państwo, dzisiejszy GPS o zbrodniach i karach międzynarodowych realizuje i pomaga mi Jarosław Gołofit, bardzo dziękuję. A naszym gościem jest mój serdeczny kolega, prawnik międzynarodowy, dr Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Sama nazwa bardzo adekwatna, biorąc pod uwagę zderzenie tych dwóch przestrzeni. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, drodzy Państwo, a przy okazji także podcaster, autor cyklu Obserwator Międzynarodowy, a oraz od jakiegoś czasu wespół z Mateuszem Piątkowskim analizy, które się ukazują na Spotify, na YouTubie, zręczne, związane właśnie z problematyką prawa międzynarodowego. Drodzy Państwo, na wejście zaproponowałem Państwu kawałek The Specials, War Crimes, którego nie będę przytaczał, nie będę go tłumaczył. Jedno jest pewne, zmieniają się jedynie miejsca, zmieniają się jedynie statystyki, ale zbrodnie międzynarodowe cały czas są popełniane pomimo ogromnej ilości dokumentów międzynarodowych. Tomaszu, witaj na pokładzie GPS. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Grzegorzu, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Biorąc pod uwagę wręcz tony materiałów, tony dokumentów, tony traktatów, także różnego rodzaju orzeczeń Trybunałów Międzynarodowych, zastanowimy się dzisiaj z Tomaszem Lachowskim, ile to wszystko jest warte. Ale wyjdziemy, drodzy Państwo, w pierwszej części naszego GPS od kwestii natury ogólnej, to znaczy prawo i bezprawie międzynarodowe. Chwilę po 22:30, po krótkiej muzycznej przerwie, w której zaproponuję Państwu kawałek Pita Seegera Last Train to Nuremberg, ostatni pociąg do Norymbergi. Kawałek powstał w 1970 roku. Trybunał Norymberski, o którym za chwilę z Tomaszem Lachowskim będziemy rozmawiać, już dawno nie funkcjonował. O co tutaj chodzi? Nawiążemy do tego delikatnie. A zatem, drodzy Państwo, druga część, chwilę po 22:30, a więc wojna. Zastanowimy się, czy wojna współcześnie w ogóle jest stanem prawnym, czy jakiekolwiek prawno międzynarodowe ustalenia w tym zakresie wnoszą wartość dodaną. No i po 23, po serwisie informacyjnym, porozmawiamy o konkretnych przypadkach sądów międzynarodowych, różnych trybunałów. Myślę, że Państwo kojarzycie jednym z kawałków muzycznych, przerywników, które dzisiaj przygotowałem dla Państwa, jest ścieżka dźwiękowa z filmu Hotel Rwanda, Mama Ararira, bardzo nostalgiczna. Myślę, że nie muszę Państwu przypominać, co się w Rwandzie działo w 1994 roku. Zbrodnia ludobójstwa na pełną skalę. To smutny też będzie trochę odcinek, ale mam nadzieję, że w czwartej części, drodzy Państwo, dobrniemy do jakichś pozytywnych konkluzji. Porozmawiamy, drodzy Państwo, o perspektywie osądzenia zbrodniarzy wojennych w kontekście agresji rosyjskiej i wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Zatem zaczynamy. Zapnijcie Państwo pasy. A zacznijmy od kwestii ogólnych. Tomaszu, prawo międzynarodowe to jest bardzo specyficzny reżim prawny. Czy można porównywać normy prawa międzynarodowego do prawa krajowego, do prawa wewnętrznego? Czy to w ogóle jest uzasadnione? Czy mamy do czynienia z zupełnie inną kategorią? Jak to wygląda?
Jest to faktycznie zupełnie inna kategoria, ponieważ reguluje stosunki między państwami, stosunki międzynarodowe, a te z kolei rządzą się na ogół stanem, który jest jako stan anarchii określany, więc pewne reguły, pewne zasady postępowania właśnie muszą odzwierciedlać ten specyficzny kontekst społeczności międzynarodowej, czyli zbiór suwerennie równych państw z perspektywy prawa międzynarodowego, bo tutaj oczywiście żadne z państw nie ma przywilejów wynikających ze swojego potencjału na przykład ludnościowego, militarnego, politycznego, z wyjątkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To jest taki rzeczywiście wyjątek w kontekście przywileju dla 5 stałych członków prawa weta, które jest takim odzwierciedleniem teorii realistycznej właśnie stosunków międzynarodowych, no to w takim układzie ta specyfika społeczności międzynarodowej wymusza fakt, że prawo międzynarodowe jest kompletnie innym systemem norm. Przede wszystkim to, co różni prawo międzynarodowo od krajowego, to jest brak hierarchii tychże norm. W prawie międzynarodowym nie ma konstytucji światowej, nawet nie jest nią Karta Narodów Zjednoczonych. Oczywiście ma pewien szczególny charakter i kiedy dochodzi do tak zwanej kolizji norm, które wynikają z karty i innych źródeł, faktycznie te normy, które wynikają z karty, przeważają. Ale co do zasady, hierarchii źródeł nie ma, więc to też pokazuje właśnie odmienność od prawa krajowego.
Czyli to jest taki system, Tomku, rozproszony, zdefragmentowany system prawa i to, zdaje się, jest też spory problem, prawda?
Tak, system jest rozproszony i też, co ciekawe, w prawie krajowym mamy od już zwłaszcza tych czasu państw nowoczesnych, właśnie XIX i XXI wiek, przede wszystkim prawo pisane. To jest dla nas naturalne, o tym nie myślimy, a w prawie międzynarodowym bardzo istotną rolę odgrywa prawo zwyczajowe, które jest prawem niepisanym. Zwyczaj to jest taka kombinacja postępowania państw, pewnej praktyki państw oraz poparcia tej praktyki przez działanie natury, najczęściej wypowiedzi przywódców państwowych, którzy właśnie potwierdzają, że dla nich pewne postępowanie staje się prawem i nie trzeba żadnego spisanego traktatu międzynarodowego, aby właśnie wywodzić pewne konsekwencje natury prawnej czy też politycznej, ale przede wszystkim prawnej właśnie z prawa zwyczajowego. Więc to jest też ten przykład, który pokazuje specyfikę prawa międzynarodowego. To, o czym dzisiaj porozmawiamy, czyli sądownictwo międzynarodowe, w prawie krajowym jest to niejako oczywiste, że sądy w danym państwie są czymś wiążącym, obowiązkowym dla osób, które podlegają prawu krajowemu. My nie możemy wybrać na przykład, który sąd jest dla nas właściwy, jakaś sprawa cywilna czy karna, to wynika z prawa krajowego. Musimy się do tego co do zasady dostosować, a w prawie międzynarodowym jest troszeczkę inaczej. Sądy oczywiście istnieją, o nich dzisiaj porozmawiamy, ale przede wszystkim państwa muszą się na nie zgodzić, na ich jurysdykcję, na ich funkcjonowanie, na ich orzekanie. To też właśnie jest ta jedna z cech społeczności międzynarodowej.
A zatem w stosunkach międzynarodowych generalnie rzecz biorąc nie mamy legalnie potwierdzonej, zadekretowanej hierarchii, bo mamy suwerenną równość państw. Nomen nomen, kiedyś zastanawiałem się, że to dosyć specyficzne sformułowanie, bo równość raczej nie może być suwerenna. Pewien potworek słowny, który autorzy Karty Narodów Zjednoczonych stworzyli. No ale ja rozumiem intencje. Chcieli podkreślić dwie rzeczy za jednym zamachem. No i z drugiej strony, o ironio, prawo międzynarodowe również nie jest hierarchizowane, jest rozproszone. W jakiś sposób można byłoby powiedzieć, że jest, ma charakter horyzontalny. Natomiast, w ramach porządku krajowego mamy równość wobec prawa, prawda? Mamy równość wobec prawa. Jak to wygląda w ramach porządku prawno-międzynarodowego? Państwa też są równe wobec prawa, skoro mogą sobie wybierać, które trybunały je interesują, gdzie zgłaszać swoje problemy, sytuacje sporne. Jak to wygląda?
Tak, państwa właśnie z tego potworka, jak wspomniałeś, suwerennej równości państw wywodzi się fakt, że niezależnie od, jak mówiłem wcześniej, wielkości, ilości na przykład mieszkańców, obywateli danego państwa, czy potencjałów ekonomicznego, militarnego, politycznego, państwa są faktycznie sobie równe i ten teoretycznie mniejszy i słabszy może oczywiście pozwać silniejszego do danego sądu, o ile, i to jest ta uwaga początkowo, o ile oba państwa zgodzą się na jurysdykcję sądu. To też nie jest
dokładnie.
Tak. To też nie jest tak, że zawsze państwa unikają sądowych postępowań. Często i na szczęście te klauzule, które zmuszają państwa, aby się przed sądem międzynarodowym stawić, wynikają z poszczególnych traktatów międzynarodowych, czyli państwa już przystępując do umowy międzynarodowej zgadzają się na to, że na przykład Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozstrzygnie spór, jeśli taki spór wystąpi. To jest przykład sprawy, która teraz toczy się na forum Haskiego Trybunału, czyli sprawy Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej na podstawie konwencji w sprawie ludobójstwa. Jeszcze Związek Sowiecki ją ratyfikował, co pozwala Rosji, Federację Rosyjską pozwać w sposób efektywny przed właśnie MTS. Natomiast to jest właśnie przykład, że z jednej strony suwerenna równość państw występuje i też sądy międzynarodowe orzekają. Mamy przykłady również w historii takich orzeczeń, że orzekały na korzyść państw słabszych, więc to nie jest tylko tak, że ta geopolityka czy też interesy polityczne zawsze zwyciężają i ten silniejszy zawsze jest przez prawo chroniony. Ale tutaj problemem jest kolejny wątek, czyli egzekucja prawa, ta skuteczność prawa międzynarodowego.
Skuteczność prawa międzynarodowego, drodzy Państwo, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz o kapitalnym znaczeniu, ponieważ my dzisiaj mówimy o zbrodniach, drodzy Państwo, międzynarodowych, a nie o przestępstwach, zwykłych deliktach mniejszej wagi. No i warto jest, drodzy Państwo, przed tym przejściem do katalogu zbrodni międzynarodowych, które przez cały wiek XX, generalnie przez całą ludzkość, historię polityczną się przewijają, powiedzieć, czym są tak zwane normy jus cogens, bo zdaje się, że nawet jeśli, Tomku, w stosunkach międzynarodowych, w prawie międzynarodowym nie ma konstytucji spisanej, dużo, dużo rzeczy nadal ma charakter zwyczajowy. Gdzieś unoszący się w powietrzu, państwa są tego świadome. No właśnie, jus cogens, te normy jus cogens, proszę, naświetlijmy naszym słuchaczom, przepraszam, czym one są i dlaczego są bardzo ważne.
Tak, normy jus cogens, inaczej mówimy na to pojęcie, określamy mianem norm peremptoryjnych, norm fundamentalnych dla całego ładu międzynarodowego. One w zasadzie odzwierciedlają pewien element, powiedziałbym wręcz moralno-etyczny, czy też słusznościowy, ponieważ w istocie prawo międzynarodowe, również prawo zwyczajowe, właśnie to niepisane, podkreśla, że żadne odstępstwo od tych norm nie jest prawnie dozwolone. Kiedy spojrzymy sobie na katalog norm, on jest otwarty, więc dopuszcza się, że powstaną w przyszłości nowe normy, które również mogą taki status otrzymać. Są to normy na takim poziomie jak zakaz agresji zbrojnej, zakaz ludobójstwa, zakaz piractwa, to nawet jedna z pierwszych właśnie norm o charakterystyce jus cogens, zakaz trzymania ludzi w niewoli, zakaz dyskryminacji rasowej. Przykład z kolei konsekwencji walki z systemem apartheidu w RPA jeszcze w czasach zimnej wojny. Zakaz tortur to z kolei przykład, właściwie konsekwencja, odpowiedź na dyktatury w Ameryce Łacińskiej i sposób, w jaki te państwa radziły sobie, mówię to w wielkim cudzysłowie, z opozycją polityczną. A na przykład jedną z ostatnich takich norm jus cogens jest zakaz wspierania działalności terrorystycznej, czyli z kolei właśnie przykład konsekwencji ataków na World Trade Center sprzed już ponad 20 lat. Więc te normy faktycznie odzwierciedlają najważniejsze wartości dla całej społeczności międzynarodowej i nie można nigdy usprawiedliwić, że na przykład jakiś traktat międzynarodowy, czyli teoretycznie wola państw, suwerennie równych państw, spowodowałaby, że na przykład ludobójstwo czy też agresja zbrojna byłaby czymś legalnym. Z naszej historii weźmy przykład paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli właśnie przykładu, który teoretycznie woli państw umowy międzynarodowej, która zakładała, zwłaszcza w aneksach do tejże umowy, podział Europy, podział strefy wpływów, która również ten podział dopuszczał, że oba państwa totalitarne zdobędą te terytoria w sposób zbrojny, militarny, co już było wtedy w tamtym czasie historyczno-prawnym zakazane przez prawo międzynarodowe i w zasadzie dlatego też ten pakt był w sensie prawnym od początku nieważny. To oczywiście pewna fikcja prawna, bo przecież przez wiele lat II wojny ten pakt w istocie miał swoje odzwierciedlenie na po prostu w rzeczywistości, która spotkała nasze państwo, naszych obywateli, ale w sensie prawnym uznajemy, że był od początku nieważny, bo właśnie naruszał tę najbardziej fundamentalną normę porządku międzynarodowego, zakazu agresji zbrojnej.
Właśnie, i tutaj mamy suwerenną równość państw. Zdaje się, że Federacja Rosyjska tak tej sprawy nie widzi. Zresztą z ostatnich również kilkunastu miesięcy niektóre wypowiedzi, relacje, komentarze rosyjskiego MSZ, który między innymi do tego paktu Ribbentrop-Mołotow nawiązywał. A zatem, no, drodzy państwo, z jednej strony mamy wyraźnie łamanie prawa międzynarodowego, zbrodnie przeciwko pokojowi, biorąc pod uwagę chociażby dokument, jakim był pakt Briand-Kelloga z 1928 roku. Co ciekawe, obowiązuje on nadal. Jest on zatem wciąż czymś istotnym. No dobrze, mamy zatem te normy. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do zbrodni międzynarodowych już w drugiej części, Tomku. To znaczy, czy jest jakiś rejestr? Czy one gdzieś są spisane? Czy one też są rozproszone? Bardziej chodzi tutaj o pewną świadomość państw, które mają to z tyłu głowy. No bo nie ma konstytucji, w której byłoby to wpisane międzynarodowej, tak? Powiedzmy, nowelizowana konstytucja i w którymś tam artykule mamy rozszerzony zakres norm peremptoryjnych i państwa są świadome. Tak, decydujemy się na to, głosujemy. No czegoś takiego nie ma, więc w dużej mierze te normy są tak troszkę zawieszone w powietrzu, prawda?
Tak, to też właśnie jest przejaw tej specyfiki społeczności międzynarodowej, o której rozmawiamy. Właśnie przykład zakazu agresji zbrojnej, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest takim dobrym przykładem, ponieważ teoretycznie i nawet praktycznie Karta Narodów Zjednoczonych wskazuje w swojej treści na zakaz użycia siły lub groźby jej użycia, ale w istocie agresja zbrojna, czyli agresja, napaść zbrojna nie jest przez kartę definiowana. Ona dopiero była zdefiniowana w 70. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
W 1974
roku. Tak jest, więc to powoduje, że w istocie zakaz agresji zbrojnej nie wynika z samej karty jako takiej. Karta jest pewnym punktem odniesienia, pewnym wyjściem właśnie do tych decyzji państw już w czasie głębokiej zimnej wojny i przyjmuje się, że ta definicja, którą stworzyło Zgromadzenie Ogólne ONZ, agresji właśnie napaści zbrojnej, ma charakter zwyczajowy, ma charakter prawnie wiążący, co powoduje, że jest norma prawna, która mówi nam o zakazie agresji zbrojnej, ale ta jako taka nie występuje w samej karcie. Tam jest zakaz użycia siły, który jest czymś takim punktem wyjścia, punktem odniesienia dla właśnie normy jus cogens. Więc jakby to pokazuje również, że na przykład sędziowie sądów międzynarodowych faktycznie muszą charakteryzować się ogromną wiedzą z tej materii prawno międzynarodowej, aby właśnie móc dekodować normy, które są rozproszone, które są, jak mówiłeś wcześniej, w takiej powietrzu niejako zawieszone, czyli właśnie patrzeć na praktykę państw i na to, jak państwa komunikują swoją praktykę na arenie międzynarodowej przez właśnie pewne realne działania, przez wypowiedzi swoich liderów, przywódców państwowych, co właśnie jest tym pretekstem do potem stwierdzenia, że państwo naruszyło właśnie na przykład zakaz agresji zbrojnej.
Drodzy Państwo, przyznacie, że to dekodowanie z pewnością nie jest prostym zadaniem, a sędziowie międzynarodowi to tęgie umysły. Tęgim umysłem muzycznym jest także autor piosenki Last Train to Nuremberg, Pete Seeger, który generalnie nie pisze o nazistach, nie tej piosenki, nie gra jej, wracając do historii dramatycznej II wojny światowej, ale wraca tutaj do kontrowersji związanych z łamaniem praw człowieka i zbrodniami wojennymi popełnionymi przez żołnierzy amerykańskich w Wietnamie. Wracamy po krótkiej przerwie.